Facet na luzie. Facet na luzie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Sławomir Sieziniewski. Czas na nasz program. Dzisiaj gość niezwykły. Zresztą zanim go przedstawimy, niech kilka słów opowie o sobie sam. Znak zodiaku?
Byk.
Ideał kobiety. Co musi mieć, żeby cię zauroczyć?
No, głównie zwracają uwagę na ładną buzię, jeżeli to był taki pierwszy kontakt, tak? Że musiała mi się podobać. Nieważne, czy to była blondynka, czy brunetka. Często było tak, że to były rzeczywiście blondynki. Taki mam stempelek, ale ogólnie ładna buzia.
O, proszę bardzo. Najlepszy samochód, którym jeździłeś albo jeździsz?
To znaczy, jeździłem, mi się wydaje, takim najlepszym to był SQP. Mercedes.
Coś, z czego jesteś najbardziej dumny?
No, głównie to są moje dzieci i moja rodzina, no i osiągnięcia sportowe, no bo z tego to naprawdę mogę być z rodziny przede wszystkim też. Mam wspaniałe dzieciaki i kochaną żonę, ale też osiągnięcia sportowe to było coś wyjątkowego.
Coś, czego się wstydzisz?
Oj, wstydzę się dużo rzeczy, które robiłem, które bym w życiu nie zrobił. Ale nie cofnąłbym czasu. Jednak człowiek się na błędach uczy i myślę, że ja też powoli, może nie jestem do końca jeszcze perfekcyjny, ale dużo rzeczy, które czasami zrobiłem, też często nieświadomie, to tak trochę buźka czerwona mi się robi.
Zawód wykonywany obecnie?
Głównie moim zajęciem są działania charytatywne. Ale też zajmuję się biznesem, tak? No, te pieniążki trzeba jednak zarabiać, tak? Żeby później można było je na różne cele.
Imię i nazwisko?
Dariusz Michalczewski.
Witamy cię, Darku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Darku, zacznijmy od sportu. Twoja kariera pięściarska to pasmo ogromnych sukcesów. Żaden polski pięściarz nie miał tak wielu sukcesów jak ty. Pasy najlepszych federacji, ale zapytam cię o współczesność, bo emerytowani bokserzy wracają na ring. Tobie też parę razy proponowano, nawet cię w pewien sposób prowokowano, a ty nie chcesz. Dlaczego?
Byłem świetnym sportowcem, świetnym pięściarzem, boksowałem super, miałem super walki i nie chciałbym, żeby ta młodzież, która teraz miała mnie oglądać, która mnie może nie zna do końca, później po oglądnięciu teraz tych moich walk sięgała tam w tamte inne i mówiła, kurde mol, to tak w taki sposób osiągnął sukces. Ja po prostu już, ja mam już 57 lat w tym roku będę miał. I jednak to jest przepaść w tym, co było kiedyś. Ja po prostu nie jestem na tyle sprawny, nie poruszam się tak szybko i jednak mój pociąg już pod tym względem odjechał, dlatego chcę, żeby ludzie patrzyli na tą historię, jaka była, a nie żeby oglądali mnie teraz dziadka, który boksuje, gdzieś tam się obija w ringu.
Jesteś mistrzem świata zawodowców WBO, WBA, IBF w półciężkiej, WBO w junior ciężkiej, mistrzem Europy amatorów w półciężkiej, zawodnikiem niepokonanym przez 12 lat, 22 zwycięstwa w walce o tytuł, w rankingu BoxRec najlepszy polski zawodnik wszechczasów. Powiedz, jak to się zaczęło? Ja wiem, że byłeś takim trochę rozrabiaką z Przymorza, jak zresztą wszyscy tam na ulicy Kołobrzeskiej, nie było takich, którzy młodemu Michalczewskiemu wchodzili w drogę, no ale jak z tego podwórka przeszedłeś do sali sportowej w Stoczniowcu?
Ja do 12 roku życia, kiedy jeszcze żył mój tata, byłem grzecznym dzieckiem, dobrym, grzecznym w szkole. Miałem tam małe jakieś talenty.
No, w chórze śpiewałeś na przykład.
W chórze śpiewałem, miałem od góry do dołu same piątki. Nie miałem nigdy świadectwa z paskiem, bo miałem zachowanie dobre, a do tego z paskiem potrzebne było wyróżniające. No ale to tata tak przymykał na to oko, ale w szkole to tak jak mówiłem, do 6 klasy piątki od góry do dołu. Ale tata zmarł, jak miałem 12 lat, w 80 roku, a że pochodzę z rodziny sportowej, bo moi wujkowie boksowali, mój tata też boksował, dziadek był kierownikiem sekcji w Gdańsku. Po śmierci taty zacząłem trochę rozrabiać, dostałem ten łańcuch, mi się ten zerwał, jak to można powiedzieć. No mama nie miała na mnie jakiegoś pomysłu, byłem ciężki w wychowaniu. No i akurat, że wujek Józek Baranowski był trenerem Stoczniowca Gdańsk, no to nie było, nic nie pozostało, żeby pójść na trening bokserski, tak? Ja naturalnie chciałem być zawsze piłkarzem i przez te pierwsze 2-3 lata to z treningu piłkarskiego chodziłem na trening bokserski, ale po jakimś czasie, tam po dwóch, chyba po trzech latach, trener powiedział, że jestem samolubem, nie podaję piłki, biję kolegów i żebym lepiej został przy boksie.
To jasne. A Ryszard Bronisz miał na ciebie dobry wpływ i rzeczywiście rozpoczęło się pasmo sukcesów. 1 maja 83 roku stoczyłeś swoją pierwszą walkę z Stoczniowiec Czarni. To była taka walka amatorska. Później szybko to poszło, tak? Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski, tak, Młodzieżowców i tak dalej, i tak dalej. Sukcesy najpierw w Stoczniowcu, potem w Czarnych Słupsk. No pamiętajmy, że Czarni Słupsk to był klub milicyjny, więc oni mieli lepsze środki, lepsze warunki. Rozumiem, że to zdecydowało.
To znaczy wtedy, jak ja byłem, to już nie był milicyjny. To już wtedy był, chyba mi się wydaje, miejski, jak ja już przyszedłem do Słupska.
Ale warunki były dużo lepsze, prawda?
Tam były warunki, bo tam był wielki człowiek, Marian Boratyński, który był takim Don Kingiem na tamte czasy. I Marian potrafił organizować dobrą kasę i no zrobił ten zespół, który został później parę razy mistrzem Polski. I ja też dla Słupska zostałem mistrzem Polski w 1987 roku. Ale to, tak jak mówię, duży wkład w ten cały sukces miał właśnie Marian Boratyński, który to wszystko ogarniał.
Czyli już miałeś sukces, pieniądze, no to po co ci te Niemcy, powiedz? Jak to się stało?
To znaczy tak, muszę powiedzieć, że się tego zawodostwa nauczyłem u Boratyńskiego, ale byłem zatrudniony, miałem 4-5 etatów w różnych firmach, gdzie brałem po 25 tysięcy miesięcznie. Jak mi zabrali jeden etat, zabrali mi drugi, chcieli mi zabrać trzeci, no to obudziłem się, że tutaj mojej przyszłości nie ma i tutaj sukcesu sportowego nie odniosę. Też za sprawą, też trochę za... Tak myślała też moja pierwsza żona, Dorota, która też to miała, ma w tym swym udział. Mówi, spierdzielamy stąd, bo tutaj nic nie ma. Zobacz, zabrali ci etat, zabrali ci drugi.
Będzie tylko gorzej
i myślę, że ten krok był, on był bardzo ryzykowny, bo to było jeszcze za komunę, ale to był strzał w dziesiątkę.
Ale nie przyjęli cię tam wcale z takimi otwartymi rękami. Pracowałeś, dekarz, mechanik w zakładzie poligraficznym.
Tam nie chciał nikt ode mnie, nikt nie pytał o boks, tylko powiedział, tutaj pójdziesz, może dostaniesz się do Lufthansa, bo ja byłem koło Frankfurtu, mieszkałem na początku i tam byś miał super rentę, wiesz, jak to jest fajnie i tak dalej. Ja mówię, kurde, co wy tu mówicie, ja chcę Casino de Paris. I chciałem zawsze wygrywać, chciałem być sportowcem, boksować, ale to był taki czas, że nikt nawet o nas nie pytał, nigdzie nas nikt nie chciał. I właśnie któryś z naszych takich znajomych, co wcześniej tam został w Niemczech, zorganizował nam pierwsze takie, chodźcie, bo reprezentacja Niemiec Zachodnich przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Moskwie, które były w 89 roku i tam potrzebują sparring partnerów. No i właśnie pojechałem tam razem z Darkiem Kosedowskim, bo razem uciekliśmy. Też świetny pięściarz.
Pojechałem. Z rodziny Kosedowskich, tam i Krzysztof, brązowy medalista olimpijski, Leszek, brązowy medalista olimpijski,
tak. I tam właśnie pojechaliśmy do Mannheim, to było w Mannheim właśnie na ten obóz i tam był taki drugi trener reprezentacji, też uciekinier z Rumunii, Walentyn Szylagi, który właśnie mówi, choć ja to robię, a że dostałem też wcześniej paszport niemiecki, mówi, choć ja tu robię drużynę taką w Bayer Leverkusen i bym cię potrzebował w wadze półciężkiej. No i tak się zaczęło, pierwsze dwie walki w wadze średniej. Pierwsze dwie walki, to były ostatnie dwie walki sezonu, przegrałem w tej wadze średniej. Taki byłem bardzo dosyć załamany, ale wtedy w tej przerwie akurat przyjechał mój wujek do Leverkusen i wtedy zacząłem, duży wkład ma Józek w ten mój sukces, bo tam zacząłem taki ten nasz prawdziwy trening. W tym nowym sezonie poszedłem do wagi półciężkiej i prawie tam wszystko wygrałem. Nawaliłem Sołtewiusa, mistrza Europy, René Sołtewius, bo to wtedy się DDR połączyły i ta liga była bardzo mocna. Był René Sołtewius, był Sverlange też, mistrz Europy, mistrz świata. Naprawdę super zawodników w mojej wadze i z nimi wszystkimi wygrałem. I właśnie w 91 roku na mistrzostwa Europy, gdzie pojechały wspólne Niemcy, wschód i zachód, no znalazłem się w prezentacji, bo wszystkim prawie wygrałem przed czasem z tymi moimi konkurentami. No i tak to się zaczęło, to później już było tak szybko, ale to co mnie różnicowało, to było to, że ja byłem niesamowity pracoś, ja nie byłem jakimś tam, wiadomo, że nie byłem kulawy, ale byłem świetnym zawodnikiem, no nie będę, ale ja byłem niesamowitym pracusiem, ja miałem niesamowitą kondycję, ja byłem skoncentrowany, ja podporządkowałem całe życie temu, żeby osiągnąć sukces, żeby być mistrzem świata zawodowców, tak, bo w sumie po mistrzostwach Europy, jak przyjechałem, zostałem mistrzem Europy, to dostałem za ten medal 3000 chyba marek, coś takiego, mi się nie pamiętam, 3000 marek, to byłem trochę załamany, ale tam parę dni później zadzwonił do mnie menadżer właśnie, to był Peter Hanrac, wspólnik Petera Kola, i mówi, czy nie chce zostać za,
no, przejść na zawodostwo,
tak?
Odpowiedź była jedna. Jako amator miałeś 150 walk, 139 wygranych, w tym 89 przez KO, tak tutaj.
Tak, według statystyk. I ja mówię, co to za wodostek? Ja chciałem na olimpiadach, na mistrzostwach świata, bo Torsten Maj pojechał za mnie na mistrzostwa świata, został mistrzem świata i pojechał za mnie na mistrzostwa olimpijskie w Barcelonie, został mistrzem olimpijskim. A ja niestety nie zostałem, ale za to Torsten Maj nigdy nie został mistrzem świata zawodowców, a ja jednak 23 razy broniłem swój tytuł.
To fantastyczne zawodowstwo było wielkim wyzwaniem, no ale trafiłeś tutaj swój na swego, na trenera Fritza Zdunka, tak? I poszło. Który z tych pojedynków zawodowych był dla ciebie najtrudniejszy? Bo najgłośniejszy w mediach, to ja wiem, Rocky Gianni, tak? To najwięcej się działo chyba.
Tak. Ale myślę, że takim największym moim, najcięższą walką to była walka Richard Hall, to było w 2002
roku, gdzie pierwszy raz w barwach Polski wtedy.
Pierwszy raz w barwach Polski w Niemczech. Mm-hmm. To było też, chociaż Niemcy przyjęli to naprawdę z pokorą i naprawdę nikt tam nie gwizdał, nikt tam nie wyzywał.
Ja pamiętam ten pojedynek, wiesz, to można powiedzieć, że trochę byłeś obijany przez ileś tam rund, tak?
To znaczy ja
ale
nie widziałem,
potem
na, ja
sercem.
Ja nie widziałem na jedno oko, na drugie prawie, także ja przyszedłem po dziewiątej rundzie do Fryca, mówię, Fryca, już nic nie widzę, a Fryca mówi, to musisz go znokautować.
I tak się stało, w dziesiątej rundzie.
W dziesiątej rundzie, tak, wygrałem to, ja ją prowadziłem na punkty. Ja wygrywałem, chociaż te pierwsze trzy rundy to mi Hall obił głowę bardzo mocno, tak, ale później już byłem na dobrej drodze i to taka walka była coraz bardziej na moją korzyść, no i w tej dziesiątej rundzie go znokautowałem.
Ta końcówka twojej kariery była mniej udana, tak, dwie porażki, kontrowersyjne, ale jednak, tak, nie miałeś trochę do siebie jakiegoś żalu, że może trzeba było wcześniej skończyć karierę, że może to był zły moment i tak dalej, i tak dalej?
Ja wykorzystałem te ostatnie walki, ostatnich tych dwóch, trzech lat po to, żeby zorganizować sobie nowy pomysł na życie poza sportem. Bo ja siedziałem z takimi ludźmi z tego świata, takimi jak kanclerz Schröder, jak Skorpiąsi, jak adwokat Götze von Fromberg, Bruno Bruni, mój serdeczny przyjaciel. To byli tacy doświadczeni ludzie, bardzo majętni i bardzo mocni w biznesie. I oni właśnie mówili mi, Darek, kariera sportowa się dopiero po biznesie, po sporcie zaczyna. Życie się dopiero po sporcie zaczyna i musisz jeszcze w tym czasie, jak boksujesz, przygotować swoją przyszłość, bo z mistrzem świata się gada inaczej niż z byłym mistrzem świata. I ja to też zrozumiałem, wziąłem sobie mocno do serca, z tego też zarejestrowałem markę Tiger w 99 roku, no, która jest dzisiaj przodująca w Polsce w energetykach. I to był taki, dostałem dobrą szkołę taką, no oni mi nie mówili bezpośrednio, co ja mam robić, ale ja z tych naszych rozmów wnioskowałem, że trzeba takie rzeczy zrobić i te walki, w sumie już byłem, nie można boksować o mistrzostwo świata na 99%. 99% to jest zero, jak ktoś ci powie, załatwię ci na 99%, no to nie wiadomo, czy ci załatwi, czy ci nie załatwi, tak? To jest tak 50-50 można powiedzieć. Ale ja to zrozumiałem i to bardzo mocno wykorzystałem. Myślę, że każdy z sportowców, my jesteśmy życiowo nieprzygotowani, życiowo upośledzeni, bo my jesteśmy wszystko trzymani z daleka.
Ileś lat tylko i wyłącznie
sport. Tylko sport, cicho, bo tata je, cicho, bo Darek śpi, cicho, bo Darek to, cicho, bo Darek tamto, nie zostawcie mu, dajcie mu spokój z biznesami, dajcie mu spokój z tym, z tamtym, on ma trenować i zapierdzielać. Tylko później my kończymy karierę, mamy jakąś tam sumę X, którą trzeba jakoś zagospodarować, ale nie ma na to pomysłu, bo my nic o życiu nie wiemy, tak? Nie wiemy nic o biznesie, bo nas cały czas trzymali z daleka od tych wszystkich rzeczy i większość sportowców, myślę, że to jest, że nawet nie pomylę się, jak powiem, że ponad 90% sportowców
przegrywa tą walkę o życie, tak?
Zostaje bankrutami po karierze. I to jest To mnie przestraszyło bardzo mocno po tych rozmowach z moimi tymi znajomymi. To mnie bardzo przestraszyło i dlatego też no, tak się szybko ujawiałem, a te walki ostatnie dwie były mi potrzebne do tego, żeby ten sukces dokończyć.
Wspominałeś o przyjaciołach, a więc za chwileczkę o nich porozmawiamy też o biznesie. Wracamy do rozmowy. Facet na luzie dzisiaj Dariusz Stanisław Michalczewski, czyli Tiger. Pięściarz, przedsiębiorca, osobowość medialna, założyciel wielu fundacji. Darku, mówiliśmy trochę o twojej karierze pięściarskiej, ale wspominałeś też o tym, że w końcówce tej kariery trzeba było pomyśleć o dalszym życiu, o biznesie, o tym, co Tiger będzie robił po zakończeniu kariery sportowej. Ty sam chyba kiedyś ujawniłeś, że zarobiłeś w czas kariery bokserskiej 50 milionów dolarów, 50 milionów euro. Wychodziło tam około miliona euro za walkę. No i jakie były te twoje początki biznesowe?
To znaczy, to były na początku marki, tak, bo w 94 roku, jak zostałem 6 lat, to jeszcze boksowałem za marki. Dopiero te marki wyszły po 6 latach, ale dobrze. Starałem się robić tam nieruchomości, jakieś inne rzeczy i tak dalej, ale też w 2000 roku już zaczęła istnieć marka Tiger i też dużo tutaj miałem inwestycji i w Manhattan, i Tiger Gymy, Tiger Puby. To były takie udane też.
Przychodzili do ciebie ludzie i mówili: Darek, potrzebne są pieniądze, mam świetny pomysł. Miałeś taką kolejkę chętnych?
To akurat nie. Ja miałem przy sobie też takiego dobrego znajomego, który w sumie później na końcu mnie oszukał, ale też przy nim też dużo razem zrobiliśmy. W sumie to dałem mu taki, zrobił u mnie taki dyplom doktora, można powiedzieć, biznesowo też, ale też na końcu mnie jeszcze oszukał. Ale takie to jest życie po prostu, ale ja myślę...
Może myślał, że nie zauważysz, wiesz, no trochę no tak. Tych pieniędzy masz, trochę je mnożysz.
No ale tak brutalnie wykorzystał całkowicie moje zaufanie takie, że to jest przykre, ale...
Podobno jak kupujesz, to kupujesz. Masz 17 nieruchomości na Wyspie Swichrzów?
17 apartamentów, tak. Aha. Około 1000 metrów.
Nieruchomości? Na tym się zarabia? To chciałem się ciebie zapytać. Jak kiedyś będę miał te 50 milionów euro, to żebym wiedział, na co wydać, nie?
To znaczy tak, gdzieś te pieniądze trzeba inwestować, tak? Najlepiej mieć kasę i najlepiej mieć, jak się ma kasę, i żeby nikt nie wiedział. To jest najpiękniejsze, co może być. Ale to jest u mnie raczej niemożliwe i na akurat wyspa to była naprawdę taki, naprawdę się cieszę, że w sercu północy mam też swoją cegiełkę.
Ale w biznesie też miałeś taki niezły pojedynek z Footcare o Tigera właśnie, jeśli tak można powiedzieć. Długo trwała ta batalia sądowa. Raz wygrywałeś, raz przegrywałeś, jak w ringu.
To znaczy tak, ogólnie sprawa się zakończyła w tamtym roku pod koniec. Jest sprawa załatwiona, to, że można powiedzieć tak. Ale większość z tych walk, to te 99% to wygrałem.
No właśnie o to chodzi. Także,
tak jak w ringu.
Tak jak w ringu. No, nie odpuszczasz. Bardzo dobrze. Darek, jak to było w tych Niemczech, tak? Bo powiedziałeś o tym, że jak tam trafiłeś, to nikt nie traktował cię absolutnie ulgowo. Czasem nawet mam takie wrażenie, że Polacy byli tam takimi osobami do ciężkiej pracy i do wyśmiewania się. Też miałeś jakieś takie sytuacje, że początkowo traktowano cię trochę z przymrużeniem oka, ze śmiechem? Tutaj mały Polaczek czy młody Polaczek?
Nie, ja myślę, że tam, bo w Niemczech są trzy fazy, której jednej u nas brakuje. U nas w Niemczech było tak, że jak byłem biedny, to mi dawali, jak się z nimi zrównałem, to mi zazdrościli, a jak wyskoczyłem do góry, to mieli szacunek przede mną i mnie szanowali. A tutaj brakuje w Polsce trochę tej trzeciej fazy. Mhm. No, tej ostatniej.
I o Polskę też cię chciałem zapytać, no bo tak, uciekinier, tak, uciekł, Michalczewski, jak on mógł to zrobić, tak?
Zdradziłem Polskę.
Zdradził Polskę, tak? Wypiął się na olimpiady i tak dalej, ty wszystko dla pieniędzy. Też do ciebie dochodziły takie głosy, prawda? Jak to wyglądało?
Dla pieniędzy, dla kariery, tak? A przez to, że tym, co robię, tym, co kocham, tym, co robiłem, żeby być tym zamożnym człowiekiem, tak? No myślę, że każdy, kto wykonuje swój zawód, robi to po to, żeby też utrzymać swoją rodzinę, czy bliskich, czy kogoś innego. Wszyscy, to jest dla mnie taką pierwszą rzeczą. Jeszcze lepiej, jak to się kocha, jak to się lubi i z tego się jeszcze żyje i można zostać z tego bogatym. To już jest w ogóle super sprawa i mi się to akurat udało, ale to mi się udało przez ciężką pracę.
No właśnie, to co powiedziałeś, że byłeś tytanem pracy, tak? Ale miałeś też pewien dar, ta twoja legendarna lewa ręka, tak, która demolowała rywali, o tym też mówiono. To jest wyuczone? To jest jakaś natura? Z czego to wynikało? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
Ale to jest taka szkoła, polska szkoła boksu, to była lewa ręka, tak? To zawsze to było, to wszyscy wiedzieli, tak? Te Leszek Drogosz na przykład, czy tam, akurat Leszek Drogosz mi najbardziej został w pamięci, gdzie on tą lewą, no niesamowicie, bo Pietrzykowski był mańku, także to była jednak prawa, ale Ale tak, tak. Ja na początku, to była szkoła też Ryszarda Bronisia, świętej pamięci, który tą lewą, podwójny lewy, i to cały czas. Ja później już jako amator, jako doskonaliłem cały czas. Później na zawodostwo przeszedłem, znowu mi Ekar Dage, mój pierwszy trener na zawodostwie, mi powiedział właśnie: Darek, z bliska tu ten worek. Takie były bardzo małe niuanse. I ja to tak wytrenowałem i potrafiłem to użyć, później przełożyć w ringu, co nie każdemu wychodzi. Do mnie wchodzili, wszyscy wiedzieli, że po tam którejś tam 10, 20, 30 walce, wszyscy wiedzieli, że ja Michalczewski bije lewy, a on głowa na plecy, nie? Za każdym razem skakała. Nikt nie mnie po prostu tego, ta lewa była perfekcyjna. Moja mama mówi, że miałem dwie lewe ręce, a jedną miałem bardzo dobrą. Mhm.
To zupełnie nieźle, ale dobra, okej, okay. Czyli w ringu i na sali treningowej tytan pracy, ale też słynne były twoje odreagowania po sukcesach. To może coś powiesz, jak to było? No, była takie zwycięska walka i potem było...
No tak, ja w ogóle zacząłem swoją karierę zawodową w dzielnicy Rozpusty na São Paulo, gdzie były domy publiczne, gdzie były dyskoteki, kluby i tak dalej, i tak dalej. Nawet w tej Ryce, gdzie ja trenowałem, w tym klubie, to było na dole, była trening, piętro wyżej był bar, a jeszcze piętro wyżej dom publiczny, także nie wiem, jak ja stamtąd się wychowałem i wykreowałem, nie wiem, jak to się stało. Musiałem być bardzo twardy widocznie, bo po pokus miałem wszystko podane na talerzu. Ale jednak byłem twardszy, ja chciałem tego sukcesu, ja chciałem te Casino de Paris, jak to się tam kiedyś mówiłem właśnie, że chciałem po prostu wygrać mecz, tak? I wiedziałem, że tego nie zrobię, jak będę tutaj balował, albo jak będę gdzieś tutaj używał sobie tych pięknych, fajnych rzeczy, mówię, na to będzie, tak sobie sam wmawiałem, bo nikt mi tego nie mówi, tam nikt nie dba o to, co ja robię po treningu, co ja robię przed treningiem. Zawodostwo jest to, że sobie sam, jak ja mówiłem do Fryca, na przykład, Fryc, na przykład wstawałem rano i mówię: kurde, nie chcę mi się iść na trening. Powiem, że miałem rozwolnienie. Nie, powiem, że mnie głowa boli. Nie, co ja mu powiem? Obojętnie, co ja mu nie powiedział, to powiedział: syneczku, zostań 2-3 dni w domu, wykuruj się. Tylko że później do ringu wchodziłem sam. W szatni siadałem przed wielką walką i miałem rachunek sumienia. I takie rzeczy później wychodziły mi. To mnie właśnie, jak to się mówi, osłabiało, takie rzeczy, że a tam rzeczywiście nie byłeś, tam na treningu odpuściłeś, tam gdzieś poszedłeś, spałeś nie gdzie trzeba, byłeś tam, wypiłeś za dużo, że nie trzeba, dlatego starałem się być perfekcyjny w tych moich przygotowaniach, żeby później być mocny psychicznie w ringu.
Bardzo ciekawe te wszystkie rzeczy, które opowiadasz, ale uniknąłeś odpowiedzi na pytania, a co po walce?
A no tak, no to znaczy po walce to ja muszę powiedzieć, że ja robiłem to wszystko dla tych swoich najbliższych, na tych swoich bliższych, dalszych i tak dalej, bo to ja musiałem organizować im najpierw spanie w hotelu, później impreza gdzieś tam była, to żeby oni mieli wejściówki, żeby mieli gdzie z jedzeniem, z piciem, żeby mieli wszystko swoje miejsce, i to w sumie ta impreza, ta po walce, to ja też uczestniczyłem w tym i tak dalej, tylko że ja się bardziej martwiłem, całą tą siłę zużywałem to, żeby moi wszyscy najbliżsi mieli jak najlepiej, żeby oni to, że oni się, że po to, że byli, chciałem za to tak w sumie podziękować. A ja sobie później solówki waliłem też, jak tego można powiedzieć, ale o tym nie chcę rozmawiać.
Ja właśnie, bo mówiłeś, że są takie rzeczy, grzeszki, które, czy grzechy,
tak,
czy grzeszki,
są, które... Tak, z których nie jestem bardzo dumny, ale myślę, żebym nic inaczej nie zrobił.
O, proszę bardzo. Darku, wiesz co, postanowiłem, że wyzwę cię na pojedynek.
O.
Tak, postanowiłem, że co tam, no wielu byli tacy, co chcieli się z tą zmierzyć, tak, na ulicy też. Ja pamiętam,
no,
taka, w Sopocie była taka wielka awantura. Zadyma, awantura, o czym było głośno w mediach, ale to ty nawet się nie podniosłeś z krzesła, bo to twoi koledzy już zrobili
robotę.
Tak, kiedy jacyś mafiozi chcieli was zaczekać, a ja się nie boję, szanowni państwo. Już za chwilę, po przerwie, spotkam się i zmierzę się z Dariuszem Feigerem Michalczewskim. Dariusz Michalczewski, pięściarz, przedsiębiorca, osobowość medialna, jest ze mną w studiu. To jest audycja Facet na luzie, Sławomir Sieźniewski. No i wierzcie czy nie, ale postanowiłem wyzwać Feigera na pojedynek. Stwierdziłem, że tak, na ringu nie mam z nim szans, w biznesie też nie, no to wobec tego wyzwę go w takich konkurencjach, w których ja jestem dobry. I proszę bardzo, Darku, opowiedz, jak sobie radzisz w kuchni? Gotujesz?
Ja myślę, że bym wodę przypalił.
Aha, czyli jajecznicy też nie?
Myślę, że chyba, nie wiem, czy kiedyś nie robiłem, kiedyś może raz, dwa razy w życiu mi się... Nie jestem pewien, ale być może.
No właśnie, no to prowadzę na punkty, 1-0. Dobra, prasujesz?
Myślę, że tak jak z jajecznicą.
No, prowadzę, dobrze się zaczęło. Wie? Właśnie, dobra, okej. Okay. Trzecie pytanie. Umiesz wbić gwóźdź, majsterkować, coś w domu naprawić?
To raz, to znaczy ja jestem w ogóle po szkole zawodowej, stolarz tapicer jest mój zawód, wyuczony. Tylko, że... Coś tam kiedyś wbijałem, ale to było na warsztatach szkolnych, ale myślę, że jak przyszedłem do szkoły zawodowej, to już miałem takie małe sukcesy i mistrzowie też zwalniali mnie z tych zajęć, tylko no zawsze na koniec roku, pamiętam, wtedy była wódka w Peweksie po dolarze, było po dolarze albo po marce, nie, po dolarze chyba. I brałem zawsze, miałem wtedy już walutę, to brałem sobie takie siateczkę z 15 flaszek i później zawoziłem na koniec roku mistrzom. No i miałem spokój z tym. Także z gwoździem też słabo.
Rozumiem. No to tutaj remis, tak. No to tutaj
tak
remis.
Jak mówię, dwie lewe ręce, ale jedna była niezła, tak.
Okej. Dobrze. Powiedz mi, a jak ze szkołą? Czy rzeczywiście przeszedłeś to tak jak opowiadałeś teraz, że troszeczkę parę flaszek jakoś to przeszło?
To było na warsztatach.
Na warsztatach.
W szkole nie, no w szkole musiałem...
Początku same
akurat to było w podstawówce, do szóstej klasy. Później już bazowałem na tym, co się nauczyłem przez ten czas i tam jako tako mnie... Nie było problemów ze mną, tak. Nie było problemu, że mi z czegoś byłem zagrożony. Przechodziłem do ósmej klasy, później wybrałem tą szkołę specjalnie, tą szkołę z niższym poziomem, znaczy zawodową. Myślę, że z tej szkoły zawodowej, z tych trzech lat, to jak byłem rok, to było naprawdę dużo. Ale tam też natrafiłem na fajnego faceta, Marek Dynowiak, to mój wychowawca, który miał język polski, mieliśmy z nim. I Marek Dynowiak też widział, czytał, był też moim fanem na początku i też mi dużo pomógł, bo z matematyki akurat byłem dobry, a z matematyki był moim nauczycielem, był dyrektor, zapomniałem jak się nazywał, akurat matematykę potrafiłem, tak, dyrektor miałem z matematyki, z polskiego miałem wychowawcę, a resztę musiałem się po prostu niektóre, wiem, że technologie miałem, to musiałem po prostu się wykuć i nauczyć. I to tam czasami to zabierało mi może, nie wiem, dwa dni, tak, żeby się tego nauczyć, całego materiału. Także dawałem sobie dobrze z tym radę, ale tak mówię, przymykali ci moi nauczyciele naprawdę oko, bo już mi wtedy kibicowali.
No właśnie, ale ja dalej prowadzę, Darek, w tym naszym pojedynku. Dobra, a jak było z podrywaniem dziewczyn? Byłeś w tym dobry? Bo ja byłem niezły.
To znaczy tak, ja myślę, że pierwszą dziewczynę, którą poderwałem, to była Basia. A już byłem wtedy mistrzem świata.
Nie, to ty na mistrza podrywałeś. Nie, to się nie liczy.
To znaczy tak, ciężko było jak nie wiem co, bo nie wiem, to był mój pierwszy raz, ale się mocno napracowałem. Basia w ogóle nie chciała się ze mną spotykać. Ja mówię, no kurde moli, ale z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej. No w ogóle jak ją zobaczyłem, to mówię, kurde, kto to jest? Mówię, kto to jest dziewczyna? A moi znajomi w ogóle nie chcieli mi w ogóle powiedzieć. Mówię, nie wiem i tak dalej. Mówię, kurde, od razu to była miłość od pierwszego wejrzenia, nie? Także tam się trochę napracowałem. Nie wiem, czy to było dużo, czy mało, no bo to było tylko raz, ale myślę, że to było, kosztowało mnie, no, dostałem parę razy
kosza,
tak. Takiego delikatnego, no nie, jestem bardzo ambitny, ale dałem sobie z tym radę, ale kurde, zabolało mnie parę razy.
A no właśnie, no to co, no to wychodzi chyba na to, że to jednak ja wygrałem, Darek, wiesz, to rzadko
kurde,
przegrywasz. No.
Teraz w tamtych czasach jeszcze do 2005 roku to byłem bardzo, nie chciałem dawać nikomu w nic wygrywać.
A teraz już trochę odpuszczasz.
A teraz odpuszczam, nawet się cieszę, jak ktoś ze mną w coś wygra.
No, to Darku, bardzo mi miło, dziękuję ci, dziękuję mi się, że udało. Będę zawsze od tej pory mówił, że udało mi się wygrać mistrzem. Wprawdzie nie była to specjalnie uczciwa rywalizacja, ponieważ wybrałem dyscypliny, w których wiedziałem, że mogę okazać się lepszy, ale zawsze. Wracamy za chwilę. Dariusz Tajger, Michalczewski w studiu audycji Facet na luzie. Sławomir Sieźniewski, rozmawiamy sobie z Darkiem na różne tematy. Było i o sporcie, ale o sporcie wszyscy wiedzą, Darek. Chociaż z tym sportem ty dalej masz kontakt, bo z tego co słyszę, spotykasz się z młodymi ludźmi, którzy trenują boks, zachęcasz do tego, żeby aktywnie uprawiali sport. Wiem też o twojej zakrojonej na szeroką skalę działalności charytatywnej, gdzie starasz się pomagać. Z tej strony jesteś niekoniecznie znany, bo wiemy jak to jest, że o mistrzu mówi się najczęściej w kategorii sukcesów sportowych bądź wpadek, a ty starasz się nagłaśniać także tę swoją inną działalność.
Tak, już fundacja moja jest od 2003 roku, to już ponad 20 lat, także zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy i w tej fundacji, to ja jestem fundatorem, to ja to finalizuję ze swoich pieniążków, to nie jest tak, że skądś dostaję od tych, ja mam swoje, to są moje pieniądze, które przeznaczam na działalność charytatywną i z tego jestem bardzo dumny, ale to jest, było tak, że miałem tylko pomagać sportowcom, młodym sportowcom, których nie stać jest na trening, no to jednak to się tak za bardzo nie udaje.
Bo to były takie czasy, kiedy właśnie zaczął się kłopot, tak, bo nagle się okazało, że za sport, za uczestnictwo dzieci w treningu trzeba zapłacić, to jak przychodziłeś do stoczniowca, to chyba jeszcze wszystko dostawałeś.
Ja jeszcze kasę dostawałem, bo jeszcze dostawałem ci talony nam na jedzenie i tak dalej, także od początku pamiętam zawsze i tym bardziej ja miałem takiego moim takim pierwszym sponsorem, takim co dawał stypendium w cudzysłowie, tak to się nie nazywało, to był Ryszard Bronić. To dzięki tej kasie, którą od niego dostałem, tej, która mi się jeszcze wtedy nie należała, która była dana na wyrost, dzięki tym pieniążkom mogłem zostać przy swojej pasji. Już później tą kasę, co zarabiałem w Słupsku i tak dalej, to mi się należało, jak to brzydko powiedzieć, jak psu Micha, czy te na zawodostwie. A te pieniądze, które dostawałem od Ryszarda Bronicia, to były takie dane na wyrost, który facet, który sobie zarabiał, sam on też nie był jakimś, ale zarabiał i tym lepszym chłopakom, akurat byłem w tej grupie, dawał tam takie po 500, po 600 za wygrany turniej, za wygrane walki.
Żeby zachęcać.
To była niesamowita kasa, to sobie mogłem za to kupić też uzbierać i kupić sobie spodnie Montany, czy jakiś Shetland, czegoś tam.
To były niesamowite
czasy i to były te pieniądze, pozwoliły mi pozostać przy mojej pasji. Są młodzi ludzie, mam teraz fajnego chłopaka mistrza świata z Lęborka, który też dostał ode mnie stypendium, mamy paru tam z Białegostoku stypendystów, mamy stypendystów, już niektórzy mają po 30 lat, co mieli pierwsze stypendia, dostawali ode mnie, także, ale pomagam też, robię dużo w klubach, na przykład Tygrys Elbląg pomagam też, tam kupiłem ring, zrobiłem całą salkę treningową, pomagam też w Brzostek Team, gdzie robią oni niesamowitą robotę, tam jest, to jest coś wyjątkowego naprawdę, co robi Lucyna z Maćkiem, to jest, trenują to z autystycznymi dziećmi i tak dalej, to jest naprawdę, jestem dla nich pełen podziwu i tam też staram się pomóc w sprzęcie, w tym, w tamtym i tak dalej, także to jest bardzo, bardzo ważne, takie kluby, Gdzie trenują, takie dzieci mogą trenować za darmo, bo to jest wielki sukces, bo ci ludzie są naprawdę wyjątkowi z tego BTT Boxing Brzostek Team i robią naprawdę świetną robotę i to jest też w tym miejscu, 100 metrów od tego miejsca, gdzie moja kariera się zaczęła, tak, na stoczni, tylko ja mówię, jak ja miał taki gym, jak oni tam mają, to do dzisiaj mistrzem świata chyba bym.
możliwe. No dobra, więc działalność charytatywna to jedno. Co jeszcze robisz? Biznesowo rozumiem, że wszystko masz już poukładane, w zasadzie teraz tylko odcinasz kupony.
Tak, chyba niech zostanie, bo pewnie zawsze są jakieś pokusy, bo to i tak tamte.
Ja ale więcej, pozbyłeś się tych biznesów, za które zarabiałeś na szczypiorek.
Pozbyłem się też tych ludzi, którzy źle koło mnie, takich hieny takie, co koło mnie latały, też się pozbyłem, też dzięki Basi trochę, bo ona też się przyłożyła do tego, jednak dziewczyny mają większą, lepszą intuicję taką niż faceci. A ona też patrzyła na to raczej z boku i to też potrafiła inaczej ocenić. I myślę, że ja wiem, więcej niż 3 kotletów się nie zje, tak? Żeby tyle wystarczająco, żeby mieć tyle, żeby dzieciom zapewnić też ich edukację taką, żeby robiły to, co chcą, bo dzisiaj wychować dziecko to jest też największy problem, mi się wydaje, dla rodziców. W dzisiejszych czasach jest to naprawdę wielka sztuka. Jestem pełen podziwu dla niektórych ludzi, którzy mają dzieciaki, te dzieciaki mają po 20, po 25 lat, a są tak fajne, z pokorą, z szacunkiem, z respektem wychowane. To jest dla mnie największy sukces chyba, co jaki rodzic może osiągnąć i tak wychować dziecko.
No właśnie,
a jest to duży problem.
O dzieciach wspomniałeś, no tak jak mówiliśmy wcześniej, to twoje życie było burzliwe. To też chyba nie było łatwe, poukładanie tego wszystkiego rodzinnie.
No dlatego też te moje, w sumie bym powiedział, takie porażki, gdzie te moje rozwody i tak dalej, to ja byłem taki też, że mimo to, że byłem mistrzem świata, że boksowałem, to też moje te życie takie było... Byłem tylko ja się liczyłem, ja byłem takim wtedy...
Egoistą w pewien sposób.
Egocentrykiem bym powiedział, tak? Robiłem wszystko dla innych, żeby sam mieć dobrze, tak? I to w sumie do dzisiaj mi trochę zostało, bo ja robię też fajne rzeczy po to, żeby mieć w sercu moim spokój. Ja to pomagam z miłą chęcią, ale tylko to nie jest problem dać pieniądze, jak się je ma. Problem jest pojechać tam te 300 kilometrów, spotkać się z tymi ludźmi, spotkać się z tą młodzieżą w jednym domu dziecka, pójść do hospicjum, pójść do onkologii dziecięcej, pójść na chirurgię dziecięcą. To jest to, co wiem, że oni tam mnie potrzebują, że tam muszę być, ale dla mnie to serce mi się kraja. I to jest ten największy, później człowiek ma kaca moralnego, albo że myślę, że ktoś, kto ma jakiś, wydaje mi się, że ma problem, musi iść tam na onkologię dziecięcą, do hospicjum, albo na chirurgię dziecięcą.
Żeby zrozumieć, że to nie jest
zrozumieć,
problem.
Że nie ma problemu, tak. Mhm.
Podobno teraz prowadzisz też jakieś zajęcia dla biznesu, spotykasz się z biznesmenami, udzielasz się na Facebooku, czy właściwie twoi ludzie się udzielają na Facebooku, jak to wygląda?
Tak, zacząłem brać udział w tym, jest to bardzo potrzebne, jestem cały czas na mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, są fajne, super wywiady z różnymi ludźmi, znaczy z różnymi tymi, co robią ze mną wywiady. Mi się wydaje, bardzo się stroniłem, nie chciałem właśnie tego, żeby to mieć, ale jednak cieszę się, że mogę coś, że mogę tam być, że mogę ludziom tym dobre rzeczy opowiedzieć i myślę, że dzisiaj jestem facetem do naśladowania.
O, masz 57 lat, jeszcze kawałek życia przed tobą, to co teraz przed tobą, powiedz mi, co jeszcze zamierzasz zrobić?
Mamy teraz Asią Jędrzejczak, taką fajną akcję, prowadzimy treningi z dziećmi z domu dziecka.
Tak, Asia to przypomnijmy, mistrzyni świata w MMA, tak?
Tak, tak, i Asia robi też wielką robotę i właśnie zaczynamy takie akcje z tymi dzieciakami z domów dziecka właśnie, że będą z nami mogli trenować. Pierwsza akcja jest chyba w Olsztynie 28. I zaczynamy właśnie to robić, tą całą akcję, żeby tym dzieciakom też te wyrównać szanse, można powiedzieć, tak, moja fundacja Równe Szanse, to żeby te szanse tym dzieciom wyrównać, które po prostu dzisiaj trzeba za trening płacić, tak, a musimy tak zrobić, żeby po prostu, żeby te dzieciaki mogły trenować, ale bez kosztów.
Na zakończenie naszej audycji zawsze proszę gościa, aby powiedział takich kilka słów do innych facetów na luzie. Co robić, żeby, jeśli tak można powiedzieć, wygrać życie, tak? Żeby wygrać tą kolejną walkę w swoim życiu, żeby zejść z ringu niepokonanym albo przynajmniej radosnym, uśmiechniętym, zwycięskim.
Ja myślę, że każdy z tych z młodych ludzi, czy każdy ma swoją pasję i trzeba przy tym, o tą pasję dbać. Trzeba pracować nad tym, bo są trzy rzeczy, praca, praca i praca. No dobrze, ale to jest szybko powiedziane, tak? Każdy jeden umie śpiewać, drugi umie tańczyć, trzeci majsterkować, inny pisać, czwarty nie wiadomo co, ale trzeba o to dbać. Przy tym po prostu nie na łatwiznę iść, tylko starać się trzymać się tego i nad tym ciężko pracować.
Dawać jak Tiger, 100% albo 120%.
Najlepiej.
Dziękuję bardzo. Dariusz Tiger Michalczewski, pięściarz, przedsiębiorca, osobowość medialna, był gościem Facet na luzie. Nasza audycja w każdą niedzielę o godzinie 13. Sławomir Sieźniewski, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję, Darku.
Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Facet na luzie.